Rozdział 7. Zza ustawionych w krąg wozów przyprowadzano wielkie, powolne zwierzęta. Sięgały ludziom do ramion, a ich krótkie, grube szyje wieńczyły łby tak ogromne, że w paszczach z łatwością zmieściłaby się ludzka głowa. Nogi miały umięśnione, a stwardniałe palce były szeroko rozstawione, by unieść ciężar ciała. Skóra w kolorze wyschniętej trzciny kontrastowała z pasmem przyciętej sierści, które, stercząc niczym szorstka szczecina, biegło od nosa, rozdzielało się przy grubym, pasiastym rogu wystającym z pomiędzy uszu i rosło wzdłuż kręgosłupa aż po komicznie mały ogonek. Baluka wyjaśnił jej, że zwierzęta te zwano lomami i wykorzystywano przede wszystkim do ciągnięcia wozów, choć ich mleko gotowano, a włosie także bywało przydatne. Dwa lomy, które Ankari przyprowadziła przed swój wóz, zaprzęgnięto po obu stronach dyszla. Gdy stały obok siebie, ich grzbiety, brzuchy i zady były niemal szersze od pojazdu. Czuć było od nich ziemią i odchodami i czymś jeszcze, czego Riel nie rozpoznawała. Trzymała się z dala, gdy pozostali podróżnicy zaprzęgali lomy. Zauważyła, że dzieci się ich nie bały, lecz nie zbliżały się do wielkich stóp zwierząt. Maluchy rozdzieliły się na mniejsze grupki, rodzice zaś pilnowali, by nie oddalały się w czasie przygotowań do drogi. Riel obserwowała, których dorosłych trzymają się dzieci i do których wozów wsiadają poszczególne grupki. Naliczyła 4 rodziny oraz 1 młodszą i 2 starsze pary, a także 2 młodych mężczyzn podróżujących wspólnym wozem. Kilkoro ze starszych członków rodu zajmowało się pojazdami, którymi prawdopodobnie nie jechał nikt, oraz 2 wozami pełnymi beczek i skrzyń. Gdy lomy znalazły się w zaprzęgach, podróżnicy zacieśnili krąg wozów, tak że nos każdego zwierzęcia niemal dotykał poprzedzającego je pojazdu. Następnie wszyscy zebrali się w środku wokół Legika. Riel stała między Baluką a Ankari. Wszyscy już są, rzekł Legik, zwolna rozejrzawszy się po zebranych. Wyruszamy do Kezel. Jakieś pytania albo przestrogi? Nikt się nie odezwał. Gdy Legik dołączył do kręgu, każdy z podróżników położył dłoni na barku lub ramieniu osoby po lewej stronie. Riel poczuła na ręce uchwyt Baluki. Położyła dłoni na ramieniu Ankari. Kobieta uśmiechnęła się. Wolną ręką każdy chwycił jakąś część wozu za sobą lub przyłożył ją do zwierzęcia. Riel znalazła za sobą koło wozu, złapała je więc i odwróciła się z powrotem, by spojrzeć co dalej. Gdy wszyscy znieruchomieli, Legik popatrzył wokoło i kiwnął głową. Nadeszła pora podróży. Jeśli ktoś nie jest gotowy, niech się odezwie. Zapadła cisza. Trzymajcie się razem i bądźcie silni, powiedział. Pozostali, oprócz najmniejszego dziecka śpiącego w chuście na piersi matki, powtórzyli jego słowa. A potem wszyscy zaczęli cicho śpiewać. Był to dość monotonny zaśpiew, a w myślach Baluki Riel wyczytała znaczenie słów. Mówiły o miejscu docelowym, wyznaczającym drogę rodu przez kolejne światy. Droga ta nie miała początku ani końca, biegła bowiem wokół tej samej grupy światów. W umyśle Baluki dostrzegła obrazy z następnego świata. Las wysokich, cienkich drzew, rosnących nadzwyczaj szybko, drewniany zamek o wysokich ścianach, liczne grupki ludzi żyjących w społecznościach liczących nie więcej niż 1000 członków i rządzonych przez potężne rody. Najbardziej pożądanym produktem był tam tuk, czerpana z drzew żywica o pożytecznych cechach, dobrym smaku, zapachu i właściwościach leczniczych. Stanowiła także składnik napoju alkoholowego. Miejscowi wymieniali się nią za przyprawy, klejnoty, błyskotki i egzotyczne tkaniny. Ten świat bardzo różnił się od pustyni, którą właśnie opuszczali. Riel uniosła głowę, po raz ostatni spoglądając na wielką spiralę gwiazd na niebie. Ciekawe, jak tam wyglądają gwiazdy. Weź głęboki wdech, poinstruował ją Baluka. Zrobiła, co kazał, a potem poczuła, jak świat ucieka jej spod nóg. Było to subtelne uczucie, którego nie pamiętała z podróży w towarzystwie aniołów. Czyżby była wtedy zbyt oszołomiona ich obecnością, by je zauważyć? Może, skoro już kilka razy przemieszczała się w ten sposób, stała się bardziej wyczulona. Wozy i podróżnicy nadal byli widoczni, ale pustynia zaczęła znikać. Zmiana była wstrząsająca, gdyż spod nocnego nieba wkraczali w biel. Spoglądanie w dół wzbudzało niepokój, bo w tej bieli nie wyczuwało się wymiarów. Nie dało się stwierdzić, czy jest zwarta, a stopami nie czuło się podłoża. Choć Riel nie spadała, postanowiła skupić się na luce pomiędzy wozami i wypatrywać oznak kolejnego świata. Wokół zaczęły pojawiać się przerywane pionowe, jaśniejsze i ciemniejsze pasma. Biegły wysoko w górę i spotykały się w plątaninie kształtów. Niektóre były znacznie bliżej niej niż wozy. W pewnym momencie jedno znalazło się tak blisko, że mogłaby go dotknąć, gdyby miała wolne ręce. Zaniepokoiła się, gdy zdała sobie sprawę, że drzewa przenikają przez wozy, lomy, a nawet przez ludzi. Potem pasma przemieściły się i rozmyły, a nowe odczucie powiedziało jej, że przesuwają się po okolicy w poziomie, jak wówczas, gdy z Valhanem przemierzała świat i Nekery. Tym razem jednak wszystko odbywało się wolniej. Potem nagle przyspieszyli, a później równie niespodziewanie zwolnili, jak gdyby właśnie minęli miejsce, przez które łatwiej było przejść. Drzewa przestały gnać, oni zaś zaczęli poruszać się w tył. Kolejny wstrząs oznaczał ponowne wejście w przestrzeń o mniejszym oporze. Tym razem podróżnicy pozostali w niej i zaczęli przemieszczać się w innym kierunku. Zrobili to nie zmieniając prędkości. Riel zaś zaczęła sobie wyobrażać, że poruszają się jakimś prostym, niewidzialnym kanałem. Pojawiła się przed nimi otwarta przestrzeń, w której się zatrzymali. Stopy podróżników unosiły się nad dużymi, płaskimi skałami, pomiędzy którymi w szczelinach rosły liczne pnącza. Gdy zwolna obniżali się ku ziemi, otoczenie nabierało kształtu, a Riel poczuła na skórze dotyk chłodnego powietrza. Opadła na podłoże z wysokości może połowy kroku, po czym musiała puścić Ankari i rozłożyć ręce, żeby złapać równowagę. Większość podróżników zrobiła to samo, a wozy gwałtownie się zakołysały. Tylko lomy sprawiały wrażenie niewzruszonych i opuściły łby, żeby obwąchać pnącza. Wybacz ten upadek, rzekł Legic powoli, tak aby miała czas na odczytanie znaczenia jego słów z myśli Baluki. Czasami tylko w ten sposób udaje nam się w nic nie wbić albo, tak jak teraz, nie zaplątać w pnącza. Rozejrzał się wokoło. Czy komuś się coś stało? Nikt się nie poskarżył. Wygląda na to, że minęło sporo czasu, od kiedy miejscowi oczyszczali dla nas ten teren. Przybyliśmy wcześniej, powiedział Baluka. Wszystko rośnie tu tak szybko, że pewnie nie zawracają sobie tym głowy, nim do naszego przybycia nie zostanie kilka dni. Ankari odwróciła się, spojrzała na wóz za sobą, przechylony na bok pod niepokojącym kątem i pokręciła głową. Obyś miał rację i w Zun nic nie zmieniło się na gorsze. Pewnie najgorszym, co mogłoby się zdarzyć, byłaby śmierć astronoma w służbie wodza Gallana i zastąpienie go przez jego durnego ucznia, mruknął jeden ze starszych mężczyzn. Ale tak się właśnie dzieje, gdy o wyborze na stanowisko decyduje pochodzenie, a nie umiejętności. Przez tyle cykli Gallan nauczył się co nieco naszego języka i możliwe, że wyznaczył ludzi, by wyglądali naszego przybycia, upomniał ich Legic. Zachowajcie więc tego rodzaju opinię dla siebie. Zwrócił się do pozostałych, którzy zdążyli zająć się wozami i zwierzętami. Usuńcie rośliny, ale nie przerwijcie kręgu, dopóki nie sprawdzimy, jakie czeka nas powitanie. Podniósł wzrok. Riel podążyła za jego spojrzeniem i wysoko nad listowiem ujrzała zaróżowione niebo. Niedługo się ściemni. Czy ktoś zgłosi się na posłańca? Jeden z młodszych mężczyzn wystąpił naprzód. Dziękuję, Deremie. Prześlizgnij się pomiędzy światami, ale tak, żebyś nie znalazł się po drugiej stronie wrót. Młody mężczyzna kiwnął głową. Jego sylwetka zaczęła się zacierać, przypominając widmo, a potem w mgnieniu oka zniknął. Riel zastanawiała się, czy właśnie tak wyglądali podróżnicy, gdy wcześniej przemieszczali się przez las. Spojrzała na Balukę. Cóż za ostrożność, powiedziała we własnym języku. Czyżby istniało ryzyko, że nie spotka was miłe powitanie? Wzruszył ramionami, lecz na jego twarzy wciąż malowała się powaga. Jak zawsze, w takich światach, a przynajmniej w tej okolicy, wiele się zmienia. Handlujemy z najpotężniejszymi spośród tutejszych wodzów, ale leżące wokół królestwa są małe. Przez większość czasu walczą ze sobą. Nawet w dobie pokoju rody rywalizują, co prowadzi do zamachów i pojedynków na śmierć i życie. Pojedynków na śmierć i życie? Powtórzyła. Obraz, który dostrzegała w jego myślach, był przerażający. Nie martw się, dodał pośpiesznie. Poza małymi dziećmi wszyscy jesteśmy magami. Nie pozwalamy, by naszym gościom stało się coś złego. Spojrzał na nią badawczo. Wiesz, że możesz nam ufać, prawda? Skinęła głową. W jego myślach wyczytała, że jest o tym przekonany i nie słyszałby ojciec kiedykolwiek złamał panujące wśród podróżników zasady dotyczące gości. Tak. Zostań ze mną, powiedział. Zaopiekuję się tobą i podpowiem, jak się tu zachowywać i co mówić. Znajdę tu nauczyciela? Pokręcił głową. O ile wiem, nie ma tu na tyle uczonego maga, by przekazał ci wszystko, co powinnaś poznać. Prawdopodobnie w następnym świecie znajdziesz przewodnika. Tutejsza społeczność jest pokojowo nastawiona wobec obcych, choć upłynie trochę czasu, nim przywykniesz, że pewne jej zwyczaje różnią się od tych, wśród których się wychowałaś. Poza tym będziesz musiała się nauczyć języka. Już kiedyś musiałam przywyknąć do nowego otoczenia, powiedziała, wspominając pierwsze miesiące spędzone w szpecie. Na pewno dam radę jeszcze raz. Wcześniej nie z własnej woli musiałaś osiedlić się w nowym miejscu, prawda? Tak. Spojrzała na niego, zastanawiając się, ile wyczytał z jej myśli o przeszłości. Podejrzewała, że nie dowiedział się niczego, o czym nie miała powodu do tej pory pomyśleć. Przypomniała sobie posiłek z ubiegłego wieczoru, a może sprzed kilku godzin, i zdała sobie sprawę, że podróżnicy nie zadali jej zbyt wielu pytań. Zapewne nie musieli, bo wszystko, czego chcieli się dowiedzieć, wyczytali z jej myśli. Jeśli jednak o czymś do tej pory nie pomyślała, nie wiedzieli o tym. Jeżeli rzeczywiście tak było, zadawanie pytań wymagało pomyślenia o sprawach, które wolałaby zachować dla siebie. Może właśnie dlatego nie drążyli w poszukiwaniu nowych informacji. Czy nauczyciel będzie równie taktowny? Możliwe, że nie. Pewnie jak najszybciej będę musiała nauczyć się ukrywać myśli. Poczuła dreszcz na skórze, gdy uświadomiła sobie, że jej rozważania sugerują decyzję o rozpoczęciu nauki magii. Jeśli tego nie zrobię, nie będę mogła wrócić do domu. Tylko gdzie był jej dom? W Fajer, gdzie uznali ją za splamioną, przestępczynię i wygnańca? Nikt nie uwierzy, że anioł wybaczył jej stosowanie magii i powiedział, że wytworzyła jej więcej niż ukradła. Nie będą wiedzieli, dlaczego cała moc zniknęła z ich świata. Być może winą za to obarczą splamionych. Nie, nie mogła wrócić do Fajer. To może do szpety. Betsy i tkacze pewnie przyjęliby ją z powrotem. Wiedziała jednak, że po zakończeniu oblężenia przyjaciółka zamierzała wyjechać z kapitanem Kolcem, a po spotkaniu z aniołem nikt w mieście nie będzie traktował jej tak jak kiedyś. Zawsze była i będzie kimś obcym. Nie czuła się tam jak w domu. Może mogłabym zacząć nowe życie gdzieś indziej. Jeżeli jednak miałaby to zrobić, to po co w ogóle wracać do swojego świata? Mogłaby osiedlić się w nowym. Może nawet w takim, w jakim posługiwanie się magią nie było uznawane za przestępstwo. Wyczuła rozdrażnienie Baluki i popatrzyła na niego. Pokręcił głową ze skruchą i odwrócił wzrok. Właśnie wtedy zrozumiała, że nie chciał urazić jej swoim niedowierzaniem, ale jego zdaniem aniołowie byli po prostu magami. Nie takimi jak podróżnicy, lecz jacy rządzą całymi światami, czasem nawet kilkoma. I znacznie częściej wzbudzają strach niż miłość. Magami, którzy, nie strasz jej niepotrzebnie, mimo wszystko nie mieli prawa pozwolić, by sądziła, że są istotami wyższymi i że nie wolno jej używać magii. To ogromna strata. Wyraźnie jednak niełatwo było jej przełamać zakazy własnego świata i nieuczciwie byłoby tego od niej oczekiwać. Zmień temat, powiedział sobie raz jeszcze. Riel gorliwie mu przytaknęła. Pogrążyła się w myślach o otaczających ją ludziach. Czy twój ród ma świat, który uważa za swój dom? Zapytała. Pokręcił głową. Niektóre miejsca uznajemy za własne, dlatego że tylko nasz ród je odwiedza. Na przykład świat, który właśnie opuściliśmy. To bezpieczne miejsce na odpoczynek, bo jest w nim magia, a nie ma ludzi. Miejscem najbardziej przypominającym dom jest świat, w którym raz na cykl spotykają się wszystkie rody. Cykl? To jednostka czasu odpowiadająca cyklowi rozrodczemu lomów. W wielu światach służy jako podstawa pomiaru czasu, w połączeniu z porami roku panującymi w każdym z nich, bo ma zawsze tę samą długość. Natomiast pory roku w poszczególnych światach nie trwają tyle samo, a w niektórych wręcz nie istnieją. Podróżnicy spotykają się w określonym świecie w okresie godowym lomów, żeby skrzyżować zwierzęta. Wymieniamy się informacjami i spotykamy się z członkami rodu, którzy wrzenili się w inne rody. Organizujemy mał... O, Derem już wrócił. Riel podążyła wzrokiem za jego spojrzeniem i dostrzegła młodego człowieka rozmawiającego z Ledzikiem. Uśmiechał się. Baluka zaś potraktował to jako sygnał, że wszystko jest w porządku. Ledzik wszedł do środka kręgu i zawołał, by wszyscy zwrócili na niego uwagę. Mieszkańcy Kezel wiedzą o naszym przybyciu, powiedział. Zaproszono nas na ucztę. Wódz Gallan gości właśnie konkurencyjnego przywódcę i pragnie pochwalić się przed nim znajomością z nami. Jeśli chcemy dotrzeć tam na czas, musimy ruszać. Baluka uśmiechnął się od ucha do ucha. Chodź, wóz moich rodziców pojedzie jako pierwszy i lepiej, żebyś to nim podróżowała. Droga do Zun nie jest łatwa. Na szczęście nie trwa długo. Mam nadzieję, że nie dopadnie cię choroba lokomocyjna. Z jego myśli Riel wyczytała, że to przypadłość podobna do choroby morskiej. Cierpieli na nią wszyscy pasażerowie statku do Szpety, łącznie z Riel. Było to wspomnienie, które nie opuściło jej przez 5 lat. Mogła tylko mieć nadzieję, że choroba lokomocyjna nie jest aż tak okropna. Ruszyła za nim do wozu i zatrzymała się, gdy zauważyła, że schodki zniknęły i przy wejściu znajduje się tylko pojedynczy stopień. Nim zdołała wymyślić, jak z wdziękiem dostać się do środka, została złapana w pasie i uniesiona. Wyrwał jej się okrzyk zaskoczenia. Kolana w górę, rzekł Baluka z rozbawieniem. Stopień był teraz na poziomie jej ud. Jakimś sposobem udało jej się zarzucić na niego stopy, po czym chwyciła się futryny i podciągnęła się w górę. Choć Baluka już nie trzymał jej w pasie, wciąż czuła na sobie jego dłonie. Nie była pewna, czy powinna się rozgniewać, że potraktował ją jak bagaż, czy może wyrazić wdzięczność za udzielenie pomocy. Wóz szarpnął, ona zaś pośpiesznie zaczęła szukać czegoś, czego mogłaby się trzymać. Znów trafiła dłonią na futrynę, chwyciła ją i zdołała utrzymać się w pionie. Na zewnątrz Ankari prowadziła naprzód loma za uzdę. Wóz toczył się po nierównym gruncie w stronę przecinki wśród drzew. Baluka i Ledzik szli przed wozem. Pnącza wypełniały przestrzeń pomiędzy drzewami. Kiedy jednak ci dwaj zbliżyli się do nich, rośliny skurczyły się, odsłaniając gołą, ciemną ziemię. Wypatrywała śladów skazy wokół mężczyzn, ale przez kołysanie wozu nie była w stanie skupić wzroku. W takim razie ten świat musi być pełen magii, bo inaczej ślady skazy byłyby bardzo wyraźne. Gdy pojazd dotarł do oczyszczonej ziemi, przestał się kołysać. Ankari puściła uzdę loma i ze zwinnością, którą Riel chciałaby się cieszyć w jej wieku, wdrapała się na wóz, obracając się przy tym tak, że usiadła na stopniu twarzą do zewnątrz. Odwróciła się, by spojrzeć na Riel i uśmiechnęła się. Potem wskazała na jedno z przysadzistych krzeseł, na swoje oczy i na najbliższe okno. Riel ze skinieniem przysunęła krzesło do okna i usiadła. Drzewa zwolna przesuwały się przed jej oczami. Po chwili dziewczyna zaczęła dostrzegać drobniejsze szczegóły. Wśród drzew szybowały małe stworzonka ze szczypcami i z błyszczącymi skrzydełkami. Korę oplatały kolorowe porosty. Pnącza wspinały się po drzewach i owijały się wokół nich. czasem traktując je jak oparcie, a czasem tworząc między nimi sieć. Przed siedzącą w drzwiach Ankari pojawiła się bardziej monotonna roślinność, w półmroku zmierzchu sprawiająca przygnębiające wrażenie. Drzewa nagle zniknęły, a za oknem ukazały się wzgórza pokryte polami uprawnymi. Ankari wstała, by wpuścić Balukę do środka, a potem podała lejce Legikowi, który usiadł na stopniu. Baluka przeniósł się na brzeg łóżka, jego matka zaś usiadła na drugim krześle. Riel zaczęła się przyglądać ludziom, którzy pojawili się za oknem. Rozsiane po polach pochylone postacie zajmowały się uprawą roli. Cera mieszkańców tego świata była tak samo blada jak skóra szpetan. Większość miała jednak kręcone włosy do ramion, a wszyscy mężczyźni nosili brody. Ludzie ci nie byli zbyt postawni. Jedna z kobiet wygięła się, by rozprostować plecy, ukazując przy tym szczupłe ramiona i zapadnięte policzki. Nachmurzyła się na widok wozów, po czym wróciła do pracy. Zaskoczona Riel postanowiła przyjrzeć się tym ludziom dokładniej i poszukała ich myśli. U większości wyczuła zaciekawienie, jednak nikt nie miał zamiaru robić interesów z podróżnikami. Tego nie skończę, po zapłaceniu dziesięciny nie zostanie nam nic, żeby przetrwać suchą. Teraz wódz za pieniądze ze zbiorów kupi od tych podróżników kolejne bezwartościowe błyskotki, zamiast nakarmić swój lud. Ciągle narzeka, że jest głodna, że wódz w jej rodzinnym kraju lepiej karmił ludzi. Cóż, nie musiała przecież za mnie wychodzić. Może kiedy będzie miała dziecko? Riel pokręciła głową. Ci ludzie byli głodni i zmęczeni. Mogli jedynie pracować dla swego wodza. Uważali, że są jego własnością. Czyżby byli niewolnikami? Gdy się odwróciła, okazało się, że Ankari ją obserwuje. Kobieta miała ponurą minę i cicho rozmawiała z Baluką. Ten zwrócił się do Riel. Większość ludzi nie wie, że można czytać w ich myślach, powiedział. Uzgodniliśmy z tubylcami, że żaden z podróżników nie będzie tego robił bez zezwolenia wodza. Jesteś gościem i nie obowiązuje cię ta obietnica, ale dla wszystkich byłoby lepiej, gdybyś też się do niej stosowała. Policzki Riel zapłonęły. Nie wiedziałam, przepraszam. Nic się nie stało, zapewnił. To dla ciebie nowa umiejętność i trudno się powstrzymać, gdy już wiesz, jak to się robi. Ale kiedy tam dotrzemy, staraj się nie reagować na to, co odczytasz. Kiwnęła głową. Nie będzie łatwo, jeśli zauważę rzeczy, które mi się nie spodobają. Ankari uśmiechnęła się, a Riel z zaskoczeniem dostrzegła wyraz aprobaty na jej twarzy. Na pewno w kulturze, z którą ostatnio miałaś do czynienia, albo nawet w kulturze, w której się wychowałaś, znalazłyby się rzeczy, które ci się nie podobały, ale w żaden sposób nie mogłaś ich zmienić, powiedziała. Riel zaś odczytała znaczenie jej słów w myślach Baluki. Na pewno też nauczyłaś się ukrywać swoje niezadowolenie, by nikogo nie znieważyć i uniknąć konfliktów. Bez względu na to, czy dostrzegasz coś wzrokiem, czy wyczytujesz w myślach. We wszystkich światach obowiązują te same zasady dobrego wychowania i instynktu samozachowawczego. Riel wyjrzała przez okno. Ale gdy nie patrzę, mam poczucie, że robię źle. Jakbym udawała, że ich problemy nie istnieją. Rozumiem, zapewniła Ankari. Ale we wszystkich światach żyje nieskończenie wielu ludzi, a światów jest mnóstwo. Gdybyś spojrzała w umysł każdego człowieka, nie zawsze dostrzegłabyś ból i cierpienie, choć w ogólnym rozrachunku uczucia te pojawiają się bardzo często. Zazwyczaj nie możesz pomóc, a ta świadomość przy jednoczesnym obserwowaniu tego wszystkiego potrafi doprowadzić do szaleństwa. Dokończył Baluka. Jego słowa zabrzmiały, jakby był znacznie starszy i mądrzejszy. Riel zorientowała się nagle, że się w niego wpatruje. Żaden świat nie jest idealny. Niektóre są okropne. Handlujemy tylko z jednym z życzliwszych tutejszych wodzów, by zachęcić go do lepszego traktowania niewolników. Ale jakakolwiek większa ingerencja byłaby tu niemile widziana. Powaga zniknęła z oblicza Baluki. Mimo wszystko w każdym miejscu znajdzie się choćby drobiazg, który może się podobać. Tutaj piecze się niesamowite słodkości. Na przykład bulbul. To takie ciasto wypełnione gęstym syropem tukowym. Riel nie potrafiła powstrzymać uśmiechu na widok jego rozmarzonej miny. Przecież dopiero zjedliśmy obfity posiłek. Tak, ale na coś słodkiego zawsze znajdzie się miejsce. Przeniósł wzrok na matkę, ta zaś pokręciła głową z udawanym poirytowaniem. Najpierw czeka cię wielka uczta, przypomniała mu. Skrzywił się. Szkoda, że nie ma więcej kultur, w których słodkie dania podaje się na początku. Poskarżył się, po czym przeniósł wzrok na Redzika. Już niedaleko. Widoczna ponad grzbietami lomów droga biegła wzwyż po zboczu niskiego wzgórza w kierunku ciemnego, poziomego pasa. Zbliżał się on zwolna i stawał się coraz większy, aż wreszcie zamienił się w drewnianą ścianę, kilkakrotnie wyższą od najwyższego podróżnika. Riel zdała sobie sprawę, że taką samą wysokość miały drzewa w lesie, przez który tu przybyli. Droga wiodła ku niewiele szerszej od wozu przerwie w palisadzie. Gdy przetaczali się przez nią, Riel dostrzegła wewnątrz jakiś mechanizm. W górę biegły łańcuchy. Być może nad wjazdem podwieszono klapę. Przed sobą ujrzeli fasadę sięgającą połowy palisady, lecz na tyle wysoką, by pomieścić trzy rzędy małych, wąskich okien. Pomalowano ją na błyszczącą czerń. Dziedziniec przed budynkiem otaczał krąg żelaznych latarni, noszących ślady rdzy. Ludzie krzątali się wokół stobołami w rękach i na plecach lub wrzucali różne rzeczy na wozy. Domyśliła się, że robią miejsce dla podróżników i zwalczyła pokusę potwierdzenia swoich przypuszczeń, zaglądając im w umysły. Fasada i wszechobecny pośpiech tworzyły ponurą i niezbyt przyjazną atmosferę, a kiedy wozy wtoczyły się na okrągły dziedziniec, Riel odeszła ochota, by wysiąść z pojazdu. Jej uwagę przyciągnęły głosy, a gdy wyjrzała przez okno wychodzące na budynek, zamrugała ze zdziwienia i z niedowierzania. Zobaczyła sznur jaskrawo ubranych, uśmiechniętych kobiet i mężczyzn, głośno krzyczących z zaskoczeniem i zachwytem. Kobiety miały tak bufiaste i długie rękawy, że ich ręce ginęły gdzieś w fałdach, a dodatkowo musiały podtrzymywać spódnice, żeby te nie wlekły się po ziemi. Mężczyźni ubrani byli w przewiązane szerokimi pasami długie koszule sięgające kolan i spodnie tak szerokie, że równie dobrze mogłyby być spódnicami. O ile rzeczywiście nimi nie są, pomyślała Riel. Ich przywódca, mężczyzna o mocno posiwiałych włosach i brodzie, podszedł z otwartymi ramionami. Podróżnicy wysiedli z wozów i zebrali się przed barwnymi tubylcami. Riel ruszyła za Ankari i zdołała zeskoczyć na ziemię bez pomocy Baluki. Wyczuła jego rozczarowanie. Podróżniku Ledziku, odezwał się siwobrody, po czym rozpoczął długie, oficjalne powitanie, któremu Baluka wkrótce z nudów przestał się przysłuchiwać, więc Riel zrozumiała tylko początkowe słowa. Baluka spojrzał na nią i uśmiechnął się. Muszę cię ostrzec, nie przyjmuj ani nie dawaj niczego, bo wpadniesz w błędne koło obdarowywania, a jeśli spróbujesz je przerwać, takiej zniewagi nikt ci nie wybaczy, naprawdę. Wszczynano już wojny z powodu takich drobiazgów jak kwiatek podarowany dziecku. Nic nie da nawet opuszczenie Kezel, bo po powrocie wymiana rozpoczyna się na nowo. Mój dziadek wplątał się kiedyś w taką, która trwała ponad 50 cykli. Zmarszczyła brwi. Jak w takim razie robicie interesy? Czy nie polegają właśnie na wymienianiu się podarunkami? Na szczęście handel traktują inaczej. Ale wówczas należy od razu przekazać sobie towary. Wymiany trzeba dokonać jednocześnie, razem rozpoczynając i kończąc. Nie spisujecie żadnych rachunków, które można opłacić później? Nie kupujecie i nie sprzedajecie na kredyt? Pokręcił głową. Jeśli zostaniesz zaproszona na kolację, musisz wziąć sobie jedzenie. Jeśli ktokolwiek ci je poda, zostanie to potraktowane jako podarunek. Jeśli ktoś będzie wciskał ci coś w ręce, nie bierz tego. Jeśli ktoś będzie musiał ci coś dać, powinien stanąć przed tobą i uprzejmie trzymać to w rękach, żebyś bez zobowiązań mogła to wziąć. Strasznie to skomplikowane. Dopóki się nie przyzwyczaisz. No, wreszcie skończyli. Podróżnicy zaczęli posuwać się naprzód. Kilkoro zostało w tyle. Czyżby mieli strzec wozów? Była wśród nich młoda matka i starsza z dwóch par staruszków, więc może po prostu chcieli odpocząć. Pustynny świat opuścili po zachodzie słońca, więc czekał ich drugi wieczór bez snu z rzędu. Nie czuję zmęczenia, pomyślała Riel. Pewnie przespałam większą część dnia. Za czarnymi drzwiami fasady panował kolorowy zamęt. Ściany i sufit pomalowano na głębokie, nasycone odcienie czerwieni, zieleni, fioletu i błękitu. Widniały na nich złote wzory oraz prymitywne postacie i sceny. Podłoga błyszczała czernią, lecz większą jej część przykrywały grube dywany o intensywnych barwach. Wiele z nich poziomem zawiłości wzoru dorównywało gobelinom. Riel zaś przeszył dreszcz zachwytu, gdy zdała sobie sprawę, że wszystkie miały wyglądać jak ziemia, będąca podłożem dla robaków, zaścielona liśćmi, porośnięta leśnymi pnączami lub trawą i kwiatami. Widniały też na niej ptaki, a nawet woda, w której pływały niewielkie żyjątka. Szkoda, że mistrz Grasz nie może tego zobaczyć. Na myśl o nim ogarnął ją smutek. Nawet gdyby go tu sprowadziła, i tak nic by nie widział. Już stracił wzrok. Pewnie nie będzie jej dane nigdy więcej go spotkać, jeśli postanowi osiedlić się w nowym miejscu, bez względu na to, czy będzie to jej świat, czy inny. Ta świadomość wzbudziła w niej poczucie zagubienia i niepokoju. Przysunęła się więc do Baluki. Jestem absolutnie przekonana, że mogę mu ufać. To na pewno dlatego, że czytałam mu w myślach. Wierzyła, że gdyby był złym człowiekiem, nie zdołałby tego ukryć. Weszli do ogromnej sali, w której wzór dywanu przedstawiał potrawy. To już trochę zbyt oczywiste. Wokół jego krawędzi starannie ułożono dziwne trójkątne poduszki. Siedziała na nich grupka ludzi, wśród nich młody mężczyzna, który wstał z miejsca. Przedstawiono go Legikowi. To ten drugi wódz, na którym Gallan chce zrobić wrażenie, poinformował ją Baluka. Przez chwilę wszyscy stali wokół i czekali, gdy tymczasem wodzowie dopełnili wszelkich formalności, opowiedzieli sobie kilka żartów, a młody wódz, chcąc przypodobać się gospodarzowi, próbował przekonać Legika, by ten sprzedał mu swoje towary, choć wiedział, że go do tego nie namówi. Wszystko spowalniały trudności w tłumaczeniu i zawiłość miejscowych zasad dobrego wychowania. Kiedy w końcu wszyscy mogli usiąść, Riel ledwo zdusiła westchnienie ulgi. Służba weszła do sali, pchając niewielkie wózki, na których piętrzyły się stosiki złożonych serwetek. Najpierw przytoczyła je do wodza i jego świty. Każdy wziął serwetkę i rozłożył sobie na kolanach, żeby nie pobrudzić odzieży ani dywanu. Podróżnicy poszli w ich ślady. Wkrótce wszyscy brali sztućce z kolejnych wózków, a następnie częstowali się zawartością dymiących kotłów i obficie wyładowanych koszy. Na granicy zmysłów Riel wyczuła u gości ekscytację wywołaną spotkaniem z podróżnikami. Miała ochotę sięgnąć głębiej, z całych sił jednak starała się trzymać z dala od cudzych umysłów. Jeden z mężczyzn usilnie jej się przyglądał, lecz nie docierał do niej nawet najcichszy szept jego myśli. Gdy w końcu odwrócił się, żeby odpowiedzieć swojemu przywódcy, wykorzystała okazję, by przyjrzeć mu się dokładniej. Był niemal tak chudy jak chłopi, których widziała wcześniej. Gdy znów na nią spojrzał, skupiła się na rozmowie pomiędzy Legikiem a wodzem Gallanem. Ochoczo wymieniali się towarami. Ojciec Baluki wyjął z zapazuchy kilka przedmiotów, głównie klejnotów. To nocna kropla, rzekł Legik, podając wodzowi maleńką błyskotkę. Z początku wygląda, jakby była czarna, ale przyjrzyj się dokładniej. Powiadają, że odbija się w niej każdy kolor, jaki kiedykolwiek istniał. Ale odbija przede wszystkim barwy, które widać w pobliżu. Na przykład kolory ubrań. Riel uśmiechnęła się. Sprzedanie czarnego paciorka ludziom, którzy lubowali się w kolorach, wydawało się niemożliwe. Ale Legik opisał go w taki sposób, że sama miała ochotę zobaczyć ten efekt. Czerń odbijająca barwy. Niczym włosy anioła. Ankari dotknęła jej ramienia, po czym wskazała na kolejny wózek objeżdżający właśnie gości. Baluka momentalnie się wyprostował. Bulbul, zawołał ściszonym głosem, szeroko otwierając oczy. Stłumiła chichot, gdy spostrzegła jego dziecięcą ekscytację na widok zbliżającego się wózka. W ostatniej chwili jeden z podróżników przywołał służącego z powrotem, Baluka zaś westchnął z zawodem, wzbudzając powszechne rozbawienie. W końcu wózek zatrzymał się przed nimi i mimo protestów Riel oraz zapewnień, że jest syta, mężczyzna nałożył jej dwie ogromne porcje. Ciasto było bez smaku i rozczarowało ją, ale gdy dotarła do wnętrza, odkryła słodycz przełamaną czymś zarówno łagodnym, jak i ostrym. Resztę wieczoru spędziła nieśpiesznie delektując się całym wypiekiem, a potem wróciła z Baluką do wozu paskudnie przejedzona, a jednak przekonana, że nie byłaby w stanie odmówić sobie kolejnej porcji. Ulżyło jej na widok schodków do wozu. Baluka nie wszedł do środka za nią i Ankari. Rozejrzała się w poszukiwaniu Legika, ale nigdzie nie było go widać. Ojciec ponegocjuje jeszcze pewnie kilka godzin, powiedział Baluka. Śpij dobrze. Do zobaczenia rano. Gdy Ankari zamknęła drzwi, jego umysł wymknął się jej zmysłom i na chwilę poczuła się zdezorientowana i zupełnie osamotniona. Spojrzała na najbliższe okno, ale okiennice były zamknięte. Ankari sięgnęła pod łóżko i zaczęła coś wyciągać. Na kółkach wytoczyło się drugie, mniejsze łóżko. Umieściła je w miejscu stołu, teraz złożonego i przymocowanego do ściany. Uśmiechnęła się do Riel i poklepała pościel. Dziewczyna zawahała się, bo miała wrażenie, że za nic w świecie nie będzie w stanie zasnąć, skoro przespała większą część dnia. Ankari nie spała jednak od bardzo wielu godzin i pewnie była zmęczona. Dlatego Riel usiadła na krawędzi łóżka. Kobieta opuściła zasłonę i zniknęła za nią. Riel nie miała nic innego do roboty, więc położyła się i zadumała nad wszystkim, co zobaczyła. Nad lasem, chłopami, zamkiem, jego barwnymi mieszkańcami. Chyba nie chciałabym tu mieszkać, pomyślała mgliście w przypływie ogarniającej ją senności. Choć przez te słodkości, to niemal kuszące.